zgromadzeni. Ostatniego wieczoru naszych rekolekcji, wersji renowacji misji świętych, jak wspomniałem, rozpoczynając je w niedzielę, to taki duchowy suplement, uzupełnienie, dopełnienie, odświeżenie ducha. Dzisiaj ostatni dzień, którym kończymy te czterodniowe zmagania się duchowe, bo pewnie trzeba było powalczyć o czas, by być na tą godzinę. Niektórzy powalczyli jeszcze o to, by udało się przeżyć apel jasnogórski w intencji rodzin, czy wczorajsze spotkanie ze świadkiem wiary paniem Andrzejem Wronką. A dzisiaj na ostatnim spotkaniu słyszymy, jak bardzo Jezus nawet swoim apostołom mówi o wierze. I dzisiaj zaproszeni jesteśmy do tego, by może tego ostatniego wieczoru podjąć temat, który wynika z wiary. To nasze świadectwo, po którym ktoś może widzieć Boga. Bo jak pięknie ktoś kiedyś powiedział, że być może jesteś jedyną Biblią, którą ktoś jeszcze czyta. Genialne hasło. Być może ktoś obok stojący, niewierzący, pogubiony, zagubiony w tym świecie, może nieraz tak poraniony i dokopany życiowo, że już nie daje rady, patrząc, obserwując, słuchając Ciebie, czyta z Twojego życia głos samego Boga. Być może jesteś jedyną Biblią, którą ktoś czyta. Piękne zadanie dla nas i piękna puenta, myślę, tych rekolekcji, które kończymy, których tak dużo słowa padło. I ważne by może zadać sobie pytanie tego ostatniego wieczoru, co po tych rekolekcjach jeszcze robić? Tak wielu pyta, jak to podtrzymać tą duchową poprzeczkę wysoko, albo w którym kierunku iść? Ja bym powiedział, jak z każdego spotkania wyciągniesz jedno zdanie, jedno postanowienie dla siebie, jeden kierunek, który jest w kierunku Boga, to już warto było. To już jest owoc. Nie zmienimy wszystkiego, to prawda. Nie jesteśmy dziećmi, choć tutaj dzieci też są, które pewnie życie pojmują tak bardzo otwarcie, ale my trochę życia przeżyliśmy, jak większość z nas tutaj obecnych. I wiemy, że powolutku, ale w dobrym celu, krok po kroku, tak się idzie do celu. Wtedy, gdy pyta ktoś o to, co dalej po takim wydarzeniu, zawsze przypomina mi się święta naszych czasów, Matka Teresa z Kalkuty. Niesamowita kobieta, która codziennie rano łamała kolana, czyli klękała przed Najświętszym Sakramentem. Pytała się na długiej medytacji Boga, co ma robić. I widać było owocność niesamowitą jej pracy. Świadectwem tego jest kilka tysięcy sióstr, które były na jej pogrzebie za jej życia, które poszły naśladując ją. Świadectwem na pogrzebie jej było ponad 2 miliony ludzi, którzy chcieli przejść przez kościół, w którym była trumna wystawiona. Byli to ludzie nie tylko wierzący. Przyznawali się wprost. Innych wyznań oraz zupełnie niewierzący, którzy mówili, że biła od niej świętość. To była święta naszych czasów. Ta kobieta kiedyś została zapytana, Matka Teresa z Kalkuty, jak dzisiaj żyć? Rzekomo temu, który pytał ją, powiedziała takie świetne zdanie, które uważam, że może być mottem każdego dnia, gdy rozpoczynamy dzień, otwieramy oczy, można je sobie zapisać, nawet nad biurkiem je mieć, albo gdzieś tam bardzo blisko, by sobie je co dnia rano przypominać. Brzmiało ono tak, jak odpowiadała temu pytającemu młodemu człowiekowi rzekomo. Jak żyć? Żyj dzisiaj tak, jakby to był ostatni dzień Twojego życia, bo wczoraj już nie wróci, a jutro nie wiesz, czy Ci będzie dane. Żyj tak, jakby dzisiaj był ostatni dzień Twojego życia. Wyciśnij z tego dnia jak z gąbki wszystko, co możliwe. Dla Boga, dla siebie, dla dobra. Bo wczoraj już nie wróci. A ile razy spotykamy ludzi, którzy żyją ciągle wczoraj, kiedyś, w historii mojego życia. Ile razy słyszę, jak ktoś mówi, aj, jak ja byłam młoda, proszę księdza, to ja byłam taka pobożna dziewczyna. Jak ja byłem młody, proszę księdza, to ministrantem, lektorem, chodziłem na pielgrzymki do Częstochowy, każda majówka, to nie wiadomo co. I w ogóle człowiek był taki pobożny. I mówię, dobrze, świetnie. A ten przedmiot nazywa się historia. Ale dzisiaj już jest teraz. Nie żyj historią. Oczywiście wyciągnij z tego wnioski. Może Panu Bogu podziękuj, że że jako młody człowiek żyłaś bardzo blisko Pana Boga, że tak bardzo dla Niego dawałaś dużo czasu, swojego życia. Może przez to nawet masz swoich przyjaciół, którymi się otaczasz, którzy pachną Bogiem. Są osobami wiary. Tak przeżyłaś młodość. Świetnie. Ale z tego wyciągnij wnioski i nie żyj sentymentalnie, czym jakim się kiedyś było. Bo to nic nie zmieni. Trzeba wprowadzić to w życie. Inni znowu żyją do przodu. Kiedyś. Kiedyś się zmienię. Za jakiś czas się pomodlę. Na starsze lata zacznę chodzić na mszę świętą. Kiedyś przeczytam może Pismo Święte. I będzie więcej pobożności. Ciągle to kiedyś, zaraz, później, potem. A ja chcę powiedzieć, że kiedyś, zaraz, później, potem i wszystkie wyrazy, które dotyczą czasu przyszłego, to kuzynostwo wyrazu nigdy. To kuzynostwo wyrazu nigdy. Bo my nawet nie wiemy, czy my dożyjemy do północy dzisiaj. A w ważnych sprawach, ba, najważniejszych, ktoś potrafi powiedzieć, że nie teraz? Dla Boga liczy się właśnie teraz. Żyj codziennie tak, jakby to był ostatni dzień twojego życia. Prezent, który dał ci Pan Bóg, bo wczoraj już nie wróci, a jutro nie wiesz, czy ci będzie dane. Świetne słowa Matki Teresy z Kalkuty. Oby były naszym życiem. Moi drodzy, kończąc te nasze renowacje misji pod patronatem Matki Bożej z La Salette, z którą czytaliśmy znaki naszych czasów, chyba dzisiaj w tym świecie znaków, niesamowicie socjologowie kiedyś powiedzieli też, zadrżałem trochę, myśląc, że te statystyki mnie przerażają. Powiedzieli, że w dzisiejszym świecie 85% ludzie przyjmują obrazem, a 15% tylko słuchem. 85% to oczy, 15% ucho czy uszy. Nie jest to dziwne, bo widzimy, ile banerów reklamowych prześcigują się, który najbardziej jest błyszczący albo piorunujący. Jak widzimy filmy, reklamy, które muszą być coraz mocniejsze, bo już takie słabe, lajtowe nie dotykają. Widzimy nawet, że i w szkole większość lektur już jest zekranizowana i nie trzeba czytać książek. Osobiście boję się maturzystów za parę lat. Jak tak będzie, czy oni, jak dostaną na maturze albo na którymś roku studiów studenci pytanie pod tytułem wyobraź sobie coś, mogą mieć kłopoty z wyobraźnią. Bo oni ciągle nie mają czasu na spokój. Jak było to wtedy, kiedy się czytało książki, kiedy się wyobrażało to wszystko, dzisiaj obraz za obrazem. Taka kultura, taki czas, powiemy, tak żyjemy. Ale chyba idąc tą drogą, chciałbym pewnie ja zostawić wam obrazy. Bo skoro tak zostają w nas obrazy, to słowo może ucieknie i może już ktoś się nawet wyłączył, już nie słucha po tych paru minutach. Takie trzy obrazy, trzy znaki chcę wam dzisiaj zostawić na zakończenie tych rekolekcji. Jesteśmy w kościele Matki Bożej z La Salette, Pojednawczyni Grzeszników w Warszawie. Za moimi plecami ogromny krzyż. Krzyż, który jest specyficzny, bo gdziekolwiek my, saletyni, się pojawiamy, a nosimy go na większe wydarzenia, uroczystości, na spotkanie z duchowieństwem, na spotkanie z innymi zakonami, gdy głosimy rekolekcje, misje i wielkie wydarzenia religijne, wtedy go ubieramy nie na co dzień. Ten specyficzny krzyż, gdzie na jednym ramieniu tego krzyża są obcęgi, na drugim młotek. Niesamowicie trafnie tutaj na rekolekcjach już dzieci, które uczestniczyły wczoraj i przedwczoraj, tłumaczyły ten krzyż, znając jego teologię, bo pewnie na lekcjach religii poznały od kapłanów czy katechetów tutaj uczących w szkole, że ten krzyż miała Maryja w La Salette, jak płakała. Wcześniej nigdzie nie znany w żadnej ikonografii, w żadnym wydarzeniu. Poznany dopiero 19 września 1846 roku właśnie w La Salette, w Alpach, gdzie Maryja płacząc między łokciami miała taki krzyż, z którego biła największa jasność. I wizjonerzy Maksymin i Melania powiedzieli, że na tym krzyżu, z którego biła największa światłość, który miał obcęgi i młotek po jednej dłoni i po drugiej dłoni krzyża, był jeszcze Chrystus, który umierał w agonii. Jeszcze żył. Ten krzyż, gdzie ci genialnie wytłumaczyły, pewnie przypomnę, że to krzyż wyboru. Człowieku, możesz stać po tej stronie krzyża albo po tej. Jak dobrze żyjesz, to tak jakbyś niewidzialnie trzymała obcęgi w swojej dłoni i wyciągał gwoździe z ran Jezusa i mówił: Jezu, zejdź z tego krzyża, za mnie nie umieraj, ja chcę Cię swoim życiem uwolnić, dobrym życiem. Za mnie nie musisz umierać. Albo można być po drugiej stronie krzyża. Trzymać niewidzialnie młotek i przybijać Jezusa szczególnie ciężkimi grzechami. Zresztą śpiewamy to w pieśni pasyjnej. To nie ludzie Cię przybili, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Mój grzech. Moi drodzy, ten krzyż wyboru niech będzie pierwszym znakiem, który chcę Wam zostawić. Pewnie w wielu Waszych domach jest, jeżeli nie można go nabyć. Taki krzyż saletyński, który nas odróżnia, nasze parafie od innych. Gdy go ubieramy na spotkaniu, zawsze jesteśmy poznawani po tym krzyżu przez innych duchownych albo ludzi, którzy mówią La Salette, pamiętając, że tam spotkali pierwszy raz ten krzyż. U Was, wchodząc do kościoła, nie trudno, by on się rzucił zawsze w oczy. Byście wybierali tę stronę krzyża zawsze, by Wasze wybory to były wybory Boże, wybory łaski uświęcającej, wybory Boga, wybory dobra, miłości, prawdy, wiary, by nie wybierać Jego przeciwnika, szatana, zło, śmierć, grzech. Wybór, który jest codziennie naszym udziałem. Codziennie wybieramy Boga albo Jego przeciwnika. Nawet te rekolekcje, na których tak licznie uczestniczyliście, uczestniczycie, to też Wasze wybory tej strony, Jezusa Chrystusa i dawać o Nim świadectwo. Bardzo Wam za to dziękuję, ale też zapraszam Was, byście zawsze po tej stronie krzyża byli, ale szczególnie wtedy, kiedy te wybory będą kosztować, bo dzisiaj żyjemy w świecie, w którym oczywiście giną nasi bracia i siostry chrześcijanie, oddają życie za Chrystusa. W 2016 roku to nie jest czas katakumb i chowania się pierwszych chrześcijan na początku wieków przeświadowania, ale dzisiaj oddają życie nawet właśnie za Chrystusa, wprost umierając na świecie. Pewnie w naszej polskiej rzeczywistości męczeństwo będzie inne. Nazywa się ono szydera. Wszystko wyszydzić, wykpić, powiedzieć po co. Po co tak się narzucać Panu Bogu, po co te rekolekcje, po co te Twoje dzieci wychowane w duchu religijnym, po co wejście do jakiejś wspólnoty kościoła i parę godzin w tygodniu trzeba stracić, po co męczyć się na tej pielgrzymce do Częstochowy, po co pojechać na jakieś spotkanie młodzieży czy dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ale my wiemy po co. My nie na wszystkie pytania musimy od razu odpowiadać i, przepraszam za słowo, składać się jak scyzoryk i każdemu bić pokłony i się tłumaczyć. Wystarczy uśmiech na ustach i pokój serca i powiedzenie, ja wiem po co. Po prostu tak mi mówi serce. I zamykamy usta wszystkim, którzy może właśnie dzisiaj tak będą chcieli nam dopiec jako ludziom wiary. Więc zapraszam Was, stajcie zawsze po tej stronie krzyża, krzyża z La Salette, którego teologię już powtórzyłem przed chwilką. Co drugie ważne i drugi znak, który chcę Wam zostawić, to również znak, który pewnie w Waszych wielu kieszeniach jest. Ja go nazywam, jak moja mama świętej pamięci go nazywała, koraliki. To taki różaniec po prostu. Czy będzie z brylancików, bo takie są robione, czy z drzewa różanego, pachnący do czasu. Czy będzie drewniany, czy będzie, jak ja mam już kilka lat, zrobiony przez młodych ludzi ze sznurka, ale ani nie widać na nim czasu, który już mija, ani nie urywa się jak te poprzednie, nieważne jaki. Ważne, by zaprzyjaźnić się z tymi koralikami. Tak naprawdę ktoś, kto zaprosi do swojego życia Maryję, wie, że ma niesamowitą siłę, to moi współbracia i koledzy, czasem przyjaciele, księża egzorcyści mówią, to batna szatana. Maryja tak bardzo jest uwielbiana, ale doskwiera jej obecność i wypraszane łaski przez nią u Jezusa, ale jej obecność to batna szatana właśnie na modlitwie różańcowej. Wielu z Was pewnie tego doświadczyło. Te przewijane koraliki, powtarzane zdrowaś Maryjo, wydawałyby się monotonią. Ale chyba macie to samo doświadczenie jak ja. Czasem pokazywani są wyznawcy różnych religii. Oni również przerzucają jakieś koraliki między palcami. Chyba w każdej religii świata jest też kult, w którym jest przerzucana jakaś powtarzana modlitwa, która w pewnym momencie już nie jest modlitwą ust, nawet głowy. Jest modlitwą serca. Intencje, uspokajanie, to działa. Często będę mówił, że ten różaniec to miejsce, na którym wielu ludzi się uspokoiło. Na którym w tym zwariowanym świecie zaczęło patrzeć inaczej. Nawet wprost mówię, nieładnie zabrzmi teraz to, ten kto się zaprzyjaźni z różańcem i będzie często na nim się modlił, nieładnie to zabrzmi, ale zrozumiecie, zabija spokojem. Zabijać nieładne, ale spokojem. Przyjdą ciemne chmury nad głową, przyjdą trudne życiowe sytuacje, a ta osoba po prostu ma skądś spokój. I razy ludzie podchodzili, albo ja do kogoś mówię, skąd ty jednak to masz? Przecież twoje życie to pasmo ciągle pod górkę. I niejednokrotnie ci ludzie albo pokazywali dziesiątek na palcu, różańca, albo wyciągali swój, albo pokazywali na niebo. Wiedziałem, że to wiara jest tym spokojem, który daje, ale na pewno modlitwa różańcowa, bo Maria jest niesamowitą naszą orędowniczką. W każdej sytuacji jest naszą mamą w końcu, którą dostaliśmy pod krzyżem. Zaprzyjaźnij się, drogi bracie i siostro, z tymi koralikami. Nie zapomnę, jak uczestnik moich rekolekcji, najgorzej jak się mówi do znajomych czy do rodziny, siedząc w ławce, zadzwonił około miesiąca po tych rekolekcjach wspomnianych na imię Krzysztof. Moment 90, taki tur. I mówi, słuchaj Maciek, po tych rekolekcjach trochę zmian w moim życiu. Pytam na lepsze. Oczywiście. Kupiłem sobie różaniec. Wyobraź sobie, że jak powiedziałeś, no trzeba sprawdzić. Jak nie będzie działać, to zwracasz koszty. Więc stwierdziłem, że i tak muszę jak w reklamie spróbować. No i codziennie, wyobraź sobie, na początku ściągnąłem ten zapieczony z lusterka, o którym mówiłeś, że czasem jak talizman dyndał, żeby się coś nie stało w czasie oczywiście wypadku samochodowego i to obrażanie Pana Boga, faktycznie tak było. No ale potem kupiłem sobie drugi, ten zawiesiłem na lusterku. Jadąc do pracy 20, to jest 6 minut, 5. Czasem w pracy 10, 3 minuty i wieczorem. Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że ja cały różaniec 5 dziesiątków odmówię, to jest 15-20 minut, to bym go wyśmiał, że nie mam czasu na to. Dzisiaj to bym wyśmiał każdego, kto mi powie, że w ciągu 24 godzin, jak ma jeden dzień, że nie zdąży i różańca odmówić. 20 minut dla Boga, przerywając ten dzień kawałkiem modlitwy. Można. I wtedy powiedział, wiesz, że to działa, co powiedziałeś, że tak nieładnie brzmi? Ja mówię, wiem, zabijasz spokojem? Mówi, tak. Wyobraź sobie, że w pracy. No, kolega jeden mówi, słuchaj Krzychu, co się z tobą stało dawniej, to potrafiłeś tam się dołączyć do naszych różnych rozmów i ten język miałeś taki troszeczkę mniej grzeczny. Dzisiaj to widzę, że taki jakiś spokojny jesteś, coś przeżywasz, może jakieś leki tam bierzesz, psychotropy, mówi. A Krzysiek mi opowiada, wiesz, no miałem różańc w kieszeni, ale jeszcze nie miałem śmiałości, żebym powiedzieć, że to chodzi o różańc. Mówię, że mam w kieszeni takie koraliki, które mnie uspokajają. A no to twoja sprawa, zażywaj oczywiście i tak dalej. Może kiedyś pokażę mu, że to chodzi o różanie, za nie żadne jakieś, przepraszam, pastylki powiedział, pastylki, no, które mam w kieszeni. No to zażywaj sobie. I dzisiaj chciałbym powiedzieć wam, że również potem mówię o rodzinie. Mówię, no i wiesz, w domu również. Znasz tych moich dwóch dorastających synów. Szczególnie tego jednego, który daje tak popalić, żebym go rozerwał na szczępy. A jeszcze mogę, bo jestem wielki. On rośnie, ten 18-pełnolatek. Ale ostatnio zauważył, że chwycę delikatnie, powiem mu, słuchaj synu, tak jak ostatni raz się odezwałeś, tak do mamy, przeproś i nigdy do kobiet tak się nie odzywaj w mojej obecności. Dawniej bym go uderzył, dawniej bym powiedział mocne słowo. Wiesz, że to działa. Wiesz, że nawet wydrukowałem sobie tajemnice z internetu. Nie wiedziałem, że są światła, bo kiedyś słyszałem radosne, bolesne, chwalebne. Dzisiaj po miesiącu to już nawet wiem, które się kiedy odmawia. I można. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze wiele pracy przede mną. Moi drodzy, dzisiaj was zapraszam. Może szczególnie tych zabieganych, znerwicowanych, tych, którzy mówią, takie życie jest, chyba ksiądz nie rozumie. Jestem ekstrawertykiem, po prostu musi ze mnie wszystko kipieć. Ja mówię, ile chcesz tak katować wszystkich dookoła? Może trzeba będzie faktycznie jakieś ziółka na uspokojenie sobie szczelić, ale może zacznij od różańca. Zobaczysz, jak się to zacznie uspokajać. Jak nie będziesz sobie wmawiać, że taki już jestem do końca życia, bo ile chcesz tak jeszcze innych, ile jeszcze pożyjesz? Planujesz pewnie wiele. I to innym się udziela. Inni obrywają. A czasem zacząć od spokoju siebie. Zmiana życia nie zaczyna się od zmiany innych. Od zmiany siebie. Rekolekcje to nie zmiana innych, którzy są w moim domu, w mojej pracy, w moim sąsiedztwie. To zmiana zaczyna się od siebie. Tak jak to pięknie robicie. Ufam, że dzisiejszy dzień będzie takim, w którym jeszcze te trzy znaki zostaną. I trzecie. Oprócz krzyża z La Salette, różańca tych koralików, to pogoda ducha. Nadzieja, uśmiech, który niewiele kosztuje, albo w zasadzie nic, bo to za ten krzyżyk to pewnie trzeba parę groszy zapłacić, różaniec też. A pogoda ducha to za darmo. Oczywiście uciekam od tej wyćwiczonej przed lustrem, jak czasem niektórzy mają plastikowy uśmiech. Taki widać, że to totalnie nieszczere. Rzekomo są szkoły, które sprawiają, że się ludzie uczą uśmiechać. Niektórzy nasi politycy rzekomo tam jeździli do Ameryki, jak się dowiedziałem, jak teraz ich widzę w telewizji, no to mi się scyzoryk otwiera w kieszeni. Myślę, oj, ten wyćwiczony uśmiech, fajnie, ile to dolarów kosztowało. A ja bym postawił niejednego człowieka wierzącego i tą babcię, która ma 80 lat i buzię poranioną zmarszczkami, która jak się uśmiechnie, to niebo na ziemi. To sparaliżowane dziecko czasem, które jest sparaliżowanie czterokończynowe w wózku i jak się uśmiechnie, jak moja jedna z uczennic, Marysia, no to wiem, że tu jest czystość, tu jest miłość, tu jest Bóg, tu jest po prostu serce na wierzchu. Za żadne pieniądze nie do kupienia. Chcę was zaprosić do tego pogody ducha, radości, uśmiechu, nadziei. Gdy 4 lata temu kończyłem pracę w Warszawie na ulicy Bratnej tutaj, jeszcze poszedłem do przychodni oddać krew. Jeżeli tutaj jest ta pani, która wtedy mnie robiła ten zabieg, no to przepraszam, nie mam żadnego żalu, bo za chwilę o tym powiem, że po paru godzinach patrzę, a tu mam taką dużą plamę czarną, 20-centymetrową pod skórą. Myślę sobie, no, siniak taki się zrobił, a to może i dzwonię do znajomej pielęgniarki. Słuchaj, czy to jest normalne, że po oddawaniu krwi to masz taką plamę? No widocznie przebiła ci żyłę, ale to jakaś młoda czy starsza? Ja mówię, młodziutka, no to na pewno się uczyła na tobie. Myślę sobie, Panie Boże, dlaczego ja akurat muszę być tym królikiem doświadczalnym? No ale oczywiście ktoś musi, więc spokojnie. Mówi, na to się nie umiera, spokojnie, za jakiś czas będzie już dobrze, wchłonie się. Jak widzicie, żyje, jest wszystko dobrze. Ale nie o tym chciałem mówić. Wychodzę potem po tym oddaniu krwi, nie wiedząc, że potem to tak będzie. Mam ten wacik na zgięciu łokcia tutaj. I wbijam się na rozmowę na korytarzu pani koło 70 z panem, chyba 20 lat młodszym, gdzie trzymając też te waciki czekali aż do wyjścia. I ta pani, nie myśląc, że trochę za głośno mówi, chyba na tej półprzychodni, na tym piętrze było ją słychać, a mówiła tylko do tego pana naprzeciw. Ja się wbijam w tą rozmowę, jak ona mówi, ta pani koło 70 takie słowa, cytuję. Proszę pana, niechże pan tak nie narzeka. My Polacy to jesteśmy naród, który chyba najbardziej narzeka na świecie. Już chyba nie ma gorszego narodu, który by na wszystko biadolił, jak pan tutaj dzisiaj. No to ja się dosiadam, a ona mówi, proszę pana, no był pan kiedyś na wschodzie Europy, to Ukraina, w życiu, mówi, nie byłem. Proszę pana, do was, do Warszawy przyjeżdżają, za marne grosze tu pracują, jak się im nie powodzi, a pan na pewno się lepiej powodzi, nie? Pyta się dalej, a był pan w Afryce? A on mówi, nie. Panie, tam te dzieci z tymi brzuszkami chodzą z tego głodu i tak dalej. Pan to ma brzuszek, ale to chyba nie z głodu, nie? Sobie myślę, oj, pani jedzie po krawędzi, zaraz tu będzie jakaś demolka. I zatrzymała się i zobaczyła, że ja się dosiadłem i mówi, panowie, ostatnio słyszałem w radio, że statystycznie optymiści żyją dłużej niż pesymiści. I tak się ślicznie uśmiechnęła. Ja już nie wytrzymałem, mówię, pani co? Ja się zgadzam z tym. Optymiści żyją dłużej niż pesymiści. Przecież my jesteśmy wiecznymi optymistami. Przed nami wieczność. Jak skończymy tutaj ziemię, to życie na ziemi czeka nas Królestwo Niebieskie. Mówiłam, że tam się wszyscy w tym składzie tu spotkamy, jeszcze nasi bliscy i tak dalej. Wieczni optymiści. Ta kobieta nie powiedziała ani słowa Bóg, religia, wiara. Być może była wierzącą. Ale taką nadzieję dała mi i może strofowała tego człowieka, bo my jesteśmy ludźmi, którzy ciągle te ciemne chmury nad głowami, którzy nawet jak się coś udaje, to my w to nie wierzymy. Ta fałszywa pokora, to ciągle szukanie, że mi jest jeszcze gorzej, bo ktoś obok ma lepiej. Bogu dziękować za każdą chwilę życia. A święty Jan Paweł II, to nasz święty, który też przepięknie przecież uśmiechał się i mimo, że od zamachu na placu świętego Piotra już nigdy nie wrócił do zdrowia, do pełni sił. Miał tak świetny, czysty, śliczny uśmiech. Niegrany, nieudawany. Kiedy obejmował tych ludzi chorych na AIDS i tych ludzi, którzy przychodzili czy przywozili ich po paraliżach różnych, całując ich, nie patrząc na to, czy wolno, czy nie, czy te zasady się sprawdzają i można się tak zachować, głowa państwa watykańskiego. Po prostu był sobą. Powiedział takie słowa Jan Paweł II kiedyś, chrześcijanin to człowiek nadziei. Chrześcijanin to człowiek nadziei. Dzisiaj chciałbym wam te 3 znaki zostawić. Żebyście wybierali Jezusa. Będzie wam błogosławił. Czasem będzie to kosztować, ale warto. Żebyście uspokajali wasze życie modlitwą, tym krwioobiegiem, którym jest bycie blisko Niego, a czas zainwestowany dla Boga, jak święty Piotr kiedyś zapytał, Panie, co my dostaniemy, jak pójdziemy za Tobą? Pamiętacie może ten fragment Ewangelii? Bo Jezus powiedział, 100 razy więcej na ziemi plus życie wieczne. 100 razy więcej tu dostaniesz plus gratis jeszcze życie wieczne. Jezus niesamowicie mówił podczas życia tu na ziemi apostołom słowa, które my dzisiaj patrzymy z perspektywy czasu i widzimy, że one się spełniły. Więc mamy siłę i nadzieję w nie wierzyć. I życzę wam też to, czego za żadne pieniądze, jak mówię, nie można kupić. Tej pogody ducha, tej radości, tej nadziei, która na pewno jest u osób, które żyją Bogiem, których Bóg jest krwioobiegiem. Tego Wam i sobie życzę.